ksiądz Wojciech Skóra, marianin, kustosz relikwii ojca Stanisława Papczyńskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam raty słuchaczy.
Ojciec Stanisław Papczyński mówił, że mógłby oddać życie za prawdę o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. I też nie przez przypadek teraz na początku jeszcze naszej rozmowy wyciągam ten wątek z jego duchowości, z jego życia, bowiem jesteśmy w miejscu, które założył święty Maksymilian. Święty Maksymilian założył Niepokalanów, który już poprzez swoją samą nazwę powstał po to, by czcić Maryję. Myślę, że dzisiaj obydwaj w niebie mają sobie dużo do powiedzenia.
Niewątpliwie ojciec Stanisław Papczyński przysłużył się bardzo dla takiego umocowania wierze Kościoła, zwłaszcza w Polsce, tej prawdy, prawdy, która za jego czasów nie była dogmatem. To dopiero XIX wiek, po XIX wieku, kiedy papież ogłasza dogmat o niepokalanym poczęciu. W tym czasie, kiedy żyje ojciec Papczyński, są jeszcze bardzo silne spory między tymi, którzy uznają tę prawdę niepokalanego poczęcia, czyli tego poczęcia bez grzechu Maryi, tego szczególnego upodobania, tej szczególnej łaski odkupienia, która jest jej udzielona. Zwłaszcza tutaj, oczywiście wpisuje się to w cała tradycja franciszkańska od błogosławionego Jana Dunsa Szkota. I właśnie też przeciwnicy, którzy bardzo często byli związani z klerem diecezjalnym, także ci, którzy trzymali się bardzo sztywno nauki świętego Tomasza z Akwinu. Ojciec Stanisław Papczyński pierwszy raz około 1663 roku wypowiada się, przynajmniej mamy taki ślad, o niepokalanym poczęciu i przygotowując taką mowę o pochwała Bogu Rodzice, tam właśnie umieszcza wyjaśnienie tej prawdy, prawdy o tym, że całe jej życie świadczy o tym, że jej początek musiał być święty. To jest taka próba wyjaśnienia, skąd to niepokalane poczęcie. Wyjaśnienia prostego, bo oczywiście wiadomo, że my rozumiemy dzisiaj tę prawdę w ten sposób, że ze względu na to, że Bóg chciał przygotować godną matkę dla swego syna, udziela tego szczególnego, jedynego, niepowtarzalnego przywileju Najświętszej Maryi i Pannie. Natomiast ojciec Stanisław tę prawdę pragnął głosić, byśmy powiedzieli, bardzo praktycznie. To znaczy, po pierwsze, kiedy coraz mocniej w jego sercu pojawiała się myśl o tym, że jego obecność w zakonie Pijarów, do którego to zakonu wstąpił w 1654 roku, gdzie naprawdę bardzo sumiennie, uczciwie starał się żyć jako zakonnik, także w sposób bardzo gorliwy posługiwał jako kapłan, jako profesor retoryki. W tym właśnie momencie też pewnego kryzysu, napięć, pojawia się w nim wizja właściwie nowego powołania, tak? Powołania do tego, żeby założyć zakon. I on, ta wizja się wpisuje bardzo mocno w prawdę o niepokalanym poczęciu. Jeśli to będzie nowy zakon, to będzie to zakon niepokalanego poczęcia. Czyli, krótko mówiąc, prawda ma być głoszona po prostu przez istnienie konkretnej wspólnoty mężczyzn, którzy za szczególny patronat przyjmują właśnie niepokalane poczęcie. Zresztą za czasów ojca Papczyńskiego powstało zawołanie, które jest jednym jakby z takich duchowych przesłań Marianów, niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny, niech nam będzie zbawieniem i obroną. I ojciec Stanisław widzi w tej prawdzie przemożne działanie Boga, Boga miłosiernego, który obdarza tą łaską Maryję, ale też jakby tej łaski udziela wszystkim, którzy pod jej płaszcz się chronią. To rzecz ciekawa, że ojciec Stanisław był przekonany, że to ta opieka Maryi niepokalanie poczętej jest tak potężna, że jeżeli ktoś podniesie rękę na Marianów, to Matka Boża, że tak powiem, te sprawy wyrówna. To było jego przekonanie, które zapisał w swoim testamencie, prawda? Nie podnoście ręki na tych podopiecznych, tych, którym się Maryja opiekuje. Natomiast to jest jakby jeden wymiar, tak? Drugim wymiarem było to, jak ten zakon miał wyglądać. To znaczy centralnym jakby tematem życia, prawda, i główną ideą życia to miało być życie we wzajemnej miłości, pielęgnowanie wzajemnej miłości, która jest drogą świętości. Czyli niepokalane poczęcie jako szczególne zaproszenie do tego, żeby się do Maryi upodobnić. U ojca Stanisława właśnie już w tych najwcześniejszych pismach pojawia się ta idea. Nie myśl, że spotkasz ją w niebie, jeśli nie będziesz tutaj na ziemi naśladował jej cnót. czyli jeśli nie będziesz, starał się do niej upodobnić. I ta droga upodobnienia do Maryi to jest właśnie jakby spojrzenie na Maryję jako pewien ideał, który jest przed nami, ale który nieustannie wskazuje nam drogę. No i oczywiście zewnętrznym wyrazem tej czci dla niepokalanego poczęcia miał być biały habit, który ojciec Papczyński przywdział po to właśnie, żeby pytany dlaczego biały, ze względu na niepokalane poczęcie. Więc mężczyźni ubrani w biel. Oczywiście nie chodzi tylko o zewnętrzny znak, ale o znak, który też jest przesłaniem, prawda, jest zaproszeniem do tego, żeby zachować sobie nieskażoną, godową szatę, szatę chrzcielną. Natomiast ten habit przysparzał ojcu Stanisławowi przykrości, bo oto kruk, który stał się łabędziem, tak wołali za nim, no bo wcześniej nosił czarną sutannę, habit, prawda, pijarski i, że tak powiem, zmienił kolor, ale to nie była zmiana dla zmiany. Ta zmiana była istotna, bo ona też, wydaje mi się, nieustannie była taką katechezą i zaproszeniem do tego właśnie sposobu życia na wzór Maryi, do życia świętego, co oczywiście ojciec Stanisław podkreślał jako główny cel naszego życia tutaj na ziemi.
Szata miała być obrazem naszej duszy.
No niewątpliwie i właśnie Marianów, którzy pragną pod patronatem Maryi żyć, ale także w szczególny sposób w jej szkole. Zresztą rzecz zdumiewająca, ojciec Stanisław napisał regułę dla Marianów, regułę, w której ten wątek niepokalanego poczęcia się pojawia, byście nie stali bezczynnie w winnicy pańskiej, macie szerzyć cześć niepokalanego poczęcia. Czyli jakby główne zadanie, tak? Szerzyć cześć niepokalanego poczęcia, czyli być po tej stronie barykady, tych, którzy mówią, ona naprawdę jest niepokalanie poczęta.
Podejmując ten wątek o niepokalanym poczęciu, powiedziałam, że ojciec Stanisław Papczyński był gotowy oddać życie za prawdę o niepokalanym poczęciu.
Niektórzy interpretatorzy jego życia mówią, że spotkanie, które miało miejsce, kiedy był jeszcze nowicjuszem pijarskim, miało ono miejsce w Warszawie podczas potopu szwedzkiego, które omal nie zakończyło się śmiercią męczeńską ojca Stanisława, że już tam być może powstał spór z tym Szwedem, protestantem o Matkę Bożą, a może nawet o niepokalane poczęcie, że to właśnie skłoniło tego żołnierza szwedzkiego, żeby no, w sposób brutalny, drastyczny potraktować tego zakonnika, bo chciałbym zwrócić uwagę na to, że Szwedzi umożliwili PR-om prowadzenie kolegium w Warszawie, kiedy Warszawa była przez nich okupowana podczas potopu, co więcej posyłali tam swoich synów, żeby się edukowali w tym kolegium, więc nie była to zwyczajna jakaś nienawiść najeźdźcy wobec tych, na których najeżdża, ale że mógł być jakiś dodatkowy motyw tego właśnie sporu, że ojciec Stanisław został 3 razy uderzony mieczem w szyję. Sam mówi, że został cudownie ocalony na dłuższe męczeństwo, ale odczuwał tylko jakiś ból i potem w testamencie pisze, no zostałem cudownie ocalony. On sam był przekonany, że to się nie że to w naturalny sposób się to nie mogło, że tak powiem, tak zakończyć, że była tam jakaś Boża ręka Bożej opatrzności, która go ocaliła.
Ojciec Stanisław mówił o tym, że jego życie to ciąg nadzwyczajnych ocaleń. Z tymi ocaleniami jego mamy do czynienia od jego narodzin.
Ja może powiem o takiej rzeczy, która nie jest oczywista i której się łatwo z jego biografii nie wyczyta. Otóż on, kiedy był w nowicjacie, napisał biografię swoją, opis 21 lat życia. Sekrety sumienia, sekrety duszy. I ten tekst przedłożył swojemu magistrowi nowicjatu. My nie mamy tego tekstu. A ten tekst oczywiście istniał w czasach, kiedy powstawały jego pierwsze biografie. I na bazie tego właśnie ci pierwsi biografowie opisywali początki jego życia. Stąd my mamy pośredni dostęp do jego tekstu autobiograficznego. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że tam właśnie jest bardzo dużo tych opisów zdarzeń, które są niezwykle trudne, dramatyczne, a które są dowodem tej Bożej opatrzności, która trzyma tego chłopca, potem młodzieńca przy życiu. Początek tej historii ocalenia to jest właśnie moment, kiedy ojciec Stanisław się jeszcze nie narodził, a jego mama miała ogromny kult do świętej Kingi i udawała się do Starego Sącza właśnie często na pielgrzymki. Z Podegrodzia, ale musiała się przeprawić przez Dunajec. Wracając stamtąd, była w stanie błogosławionym, znalazła się w niebezpieczeństwie śmierci. Nagle przyszła burza, kiedy jakiś flisak, że tak powiem, przeprawiał ją przez rzekę. Wody się wzburzyły właściwie cała sytuacja zagrażała porwani przez nurt rzeki, właściwie nie mieli żadnych szans. I ona wtedy modliła się o ocalenie tego dziecka i miała poświęcić go Matce Bożej. Jakimś takim akcie strzelistym, uczynionym w momencie poczucia zagrożenia. Tak. Prawdopodobnie mama jego, Zofia, kobieta niezwykle świątobliwa, przypuszczam, że spokojnie, znaczy mamy mało przesłanek, ale możemy śmiało powiedzieć, że była to święta kobieta, bo to, co można wyczytać z tych ułamków biografii ojca Stanisława, pokazuje, jak była to kobieta niezwykła, która wybaczała swemu mężowi, wybaczała sąsiadowi, który go pobił. Ojciec Stanisław, kiedy się dowiedział o tym, że mama została pobita, chciał pomścić ją. I ona zatrzymała swego syna, żeby tego nie robił. No, też rozumiemy odruch serca synowskiego, tak? Zresztą świętość to jest coś, w czym dojrzewamy. Ale wracając do tych wątków ocalenia. Przeprawiła się przez Dunajec i zobaczyła, że doświadczyła łaski. Ona potem prawdopodobnie przekazała tę wiadomość ojcu Stanisławowi, kiedy był chłopcem, który był w stanie to już zrozumieć. Ale właściwie od początków jego życia jest jakieś szczególne przywiązanie do Matki Bożej i cześć dla Matki Bożej. I to jest też udokumentowane. On na przykład uwielbiał ozdabiać kapliczki Matki Bożej kwiatami. Jeśli chodzi o chłopców, no nie jest to sytuacja zwyczajna, tak? Dalej właśnie za przyczyną Matki Bożej miał się dokonać pewien cud wewnętrzny, bo ojciec Stanisław, kiedy został wysłany do szkoły, jego tata był kowalem, który chciał zadbać o przyszłość swoich synów, więc dwóch synów wysłał do szkoły. Starszy jego syn Piotr radził sobie świetnie, ale ojciec Stanisław, czyli mały Jaś, Stanisław Papczyński, to jest od Jezusa i Maryi, to jest jego imię zakonne, który otrzymał przy obuczynach PR-ów, a potem to imię zachował też jako Marianin, okazało się, że ten Jaś po prostu zupełnie nie był w stanie niczego się nauczyć. Dziś nie wiemy, czy było to rzeczywiście jakieś zamknięcie umysłowe, ograniczenie umysłowe, czy też może jakieś zahamowanie uczuciowe, emocjonalne. Tak czy owak, nauczyciel powiedział, że szkoda dla niego czasu i pieniędzy i go po prostu wygnał ze szkoły. I ojciec Stanisław bardzo to przeżywał, jako mały chłopiec, bo znalazł się z owieczkami na pastwisku i taki był jego los. Ojciec nikomu za darmo chleba nie dawał, tak? I wtedy miał się modlić właśnie do Matki Bożej o to, żeby mu pomogła. I kiedy się następnym razem wybrał do szkoły, okazało się, że w jeden dzień opanował taki materiał, co było zupełnie niewytłumaczalne. Potem jego publikacje, książki, fantastyczna znajomość łaciny. No, bycie profesorem jakby pokazuje, że tam się rzeczywiście cud dokonał. To jakby kolejny taki moment cudowny w jego życiu. I dalej. Ojciec Stanisław, kiedy już rzeczywiście posmakował nauki, widać było, że mu bardzo na tym zależy. I po pierwszych latach, że tak powiem, uczenia się w okolicy, udał się najpierw do Jarosławia, do kolegium jezuitów, a potem do Lwowa. I tam wydarzyła się kolejna taka historia, która nazywana bywa Krzyżem Lwowskim. Zresztą ojciec Papczyński tak ją sam nazwał w swoim opisie tych początków życia. Miał wtedy około 15 lat. Udał się do Lwowa, ale był za słabo przygotowany, żeby być przyjętym do kolegium jezuitów. Wtedy to Lwowskie uchodziło za najlepsze w Rzeczypospolitej. To też pokazuje jego ambicje. Nie chciał wracać do domu, więc zatrudnił się jako guwernant, jako nauczyciel chłopców lwowskich mieszczan. Jeden dawał mu wyżywienie, a drugi mieszkanie. No i tak uczył tych chłopców. Oczywiście przy okazji prawdopodobnie też się sam douczał i powtarzał sobie wiedzę. W pewnym momencie jednak zapadł na jakąś chorobę skóry. Świerczb. Trudno powiedzieć, co to było. No, w każdym razie pojawiły się rany, a wiadomo, że wtedy choroba skóry kojarzyła się różnie. Zagrożenie epidemią, prawda, zresztą masę ludzi ginęło w ten sposób, spowodowało, że ci mieszczanie wymówili mu, z bólem serca, ale wymówili mu mieszkania i on się znalazł na ulicy. Najpierw sam chodził, żebrał i potem przyłączył się do niej jakiś człowiek. Ojciec Papczyński prawdopodobnie podejrzewał, że to anioł. A dlaczego? Dlatego, że kiedy pojawił się w Górze Kalwarii, wtedy Nowej Jerozolimie, to ufundował jeden z bocznych ołtarzy dla świętego Rafała. Rafał, czyli archanioł Rafał, Bóg uzdrawia, bo ten człowiek się nim zaopiekował. Znalazł mu też jakieś miejsce schronienia poza miastem, w jakimś stogu siana albo w jakimś miejscu takim, no tego typu, i przynosił mu jedzenie. Opiekował się nim. Dzięki temu ojciec Stanisław przeżył. Kiedy już troszeczkę nabrał sił, wrócił do miasta sam, wszedł do jakiegoś domu i tam po prostu w sieni został. Rodzina Snopków tam mieszkała, nazwisko Snopek. I ci ludzie się ulitowali nad nim, pomimo tego, że on był właśnie ciągle pokryty tymi wrzodami. Młodego chłopca znaleźli u siebie, no i zaopiekowali się nim, nakarmili go, wzięli go do domu. I wtedy właśnie psy zaczęły lizać te jego rany i się okazało, że te rany się zaczynają goić. Dlatego też porównanie ojca Stanisława do Łazarza, któremu psy lizały rany, tak? Ale to jest, też jest jakby w tym opisie jest coś urzekającego, bo Łazarz nie złorzeczy Bogu, ten ewangeliczny Łazarz nie złorzeczy Bogu, pomimo tego, że cierpi, że jest głodny, że patrzy na bogactwo swego sąsiada, który nawet wyrzuca jedzenie. I ojciec Stanisław też w tamtym momencie nie złorzeczy. Tak? Jego największym bólem jest to, że nie może pójść na pasterkę, bo to było właśnie w okresie jesienno-zimowym. To jest jego ból. Słyszy dzwony na pasterkę i nie ma siły pójść. Czyli widać, że zachował w tym całym doświadczeniu też takie serce czyste i on sam dziękuje Panu Bogu, że go właśnie w taki sposób zachował. Czytając biografię ojca Stanisława napisaną przez jego wielkiego czciciela, ojca Kazimierza Wyszyńskiego, Marianina, który jest też czcigodnym sługą Bożym i należy do rodu Wyszyńskich, z których potem mamy kardynała prymasa tysiąclecia, to tych opisów jest wiele, to znaczy zapadał na różne choroby, ale też kilka razy się topił. Rodzi to pytanie, dlaczego tak do tej wody go ciągnęło? Znaczy, ja myślę, że dla nas jest to zaskakujące, ale wtedy obmycie się w wodzie, w rzece czy w jakimś akwenie, no było formą po prostu higieny. No, żyjemy zupełnie w innych czasach i być może w tych okolicznościach czasem grząski grunt, jakieś nabrzeże strome, no bo i w Wiśle, i w Sanie się topił, i jeszcze gdzieś, już nie pamiętam. Natomiast też ojciec Papczyński bardzo mocno wierzył w to, że w miejscach takich szczególnych, sanktuariach, można wybłagać łaskę. I kiedy był bardzo ciężko chory, a już mieszkał w pierwszej wspólnocie w Puszczy Korabiewskiej, dzisiaj Mariańskiej, koło Skierniewic, tak ciężko zachorował, że poprosił, żeby go zawieźć do Studziannej. Tam jest sanktuarium Świętej Rodziny, a wtedy sanktuarium Matki Bożej. I tam właśnie prawie martwy dojechał, zdążył się wyspowiadać u przeora ojca Ligenzy i właśnie w tym stanie niby agonii też miał łaskę, popadł w ekstazę i znalazł się w czyśćcu. Miał wizję czyśćca. Co więcej jeszcze, jak sam potem opowiadał o tym, wydawało się, że on już tam schodzi. I wtedy spotkał Matkę Bożą, która mówi: Stanisławie, masz jeszcze wiele do zrobienia, wracaj. Tak? I on rzeczywiście uzdrowiony został natychmiast, ponieważ potem wszedł na ambonę i półtorej godziny głosił kazanie o potrzebie wspierania zmarłych pozostających w czyśćcu, co zresztą jest jednym z dwóch takich głównych charyzmatów założonego przez niego zakonu. Więc to jest kolejna sytuacja. Kiedy mieszkał w Nowej Jerozolimie, czyli w Górze Kalwarii, zapadł na chorobę oczu, która groziła ślepotą, udał się do Matki Bożej Lewiczyńskiej. I tam został uzdrowiony, co jest w ogóle udokumentowane w Księdze Łask. Czyli druga połowa XVII wieku, jest zapis, że Stanisław Pustelnik przybył tutaj z chorobą oczu i został uzdrowiony. Więc on sam bardzo wiele łask doświadczył i wydaje mi się, że to właśnie w jakiś szczególny sposób mobilizowało go, a może w naturalny sposób było wyrazem wdzięczności, żeby też starać się modlić za innych wspierać. Bo sam doświadczywszy tak wielkiego miłosierdzia i Bożej miłości, on jakby ją świadczył wszystkim ludziom, tym, którzy przychodzili i go prosili o modlitwę. I te prośby dotyczyły różnych rzeczy. Zagubił się pies jego przyjaciół, który służył do polowań, ale był bardzo taki umiłowany przez pana Karskiego, jego wielkiego przyjaciela i dobroczyńcę. I on po prostu pomodlił się o powrót tego psa i on natychmiast wrócił, a nie było go jakiś czas. Chociażby taka sytuacja, ale oczywiście wybłagał no wskrzeszenie właściwie dla zmarłej dziewczynki 12-letniej, córki szlachcianki raciborskiej, która skądinąd przez długi czas prowadziła spory z Marianami i można powiedzieć wyrządziła wiele krzywdy zakonowi. No ojciec Papczyński, kiedy ona sama znalazła się w takiej dramatycznej sytuacji straty dziecka, poszedł do ołtarza i sprawował Eucharystię.
Jeszcze jest ten cud, który jest związany właśnie z tym Szwedem, który o mało nie uciął mu głowy.
No, dokładnie, to znaczy ojciec Papczyński opisuje tę sytuację, że spotkali się przed kościołem Dominikanów przy ulicy Freta, czyli
w Warszawie.
Tak, w Warszawie, tuż przy Starym Mieście. On szedł, to też zupełnie zrozumiała sytuacja, wtedy zakonnicy chodzili po dwóch, czyli musiał być socjusz, przynajmniej jeden dla drugiego był tym socjuszem, tak, czyli towarzyszem. I tamten był z pochodzenia Niemcem, czyli też prawdopodobnie mógł mówić w języku, który był dla tego żołnierza szwedzkiego bardziej zrozumiałym. Mimo tego tamten uciekł, na ojciec Stanisław ukląkł i nastawił szyi. Być może właśnie w tym sporze coś się takiego pojawiło, że on uznał, że nie ma co uciekać, tylko po prostu, no cóż, dla tej chciał jakby temu człowiekowi też przekazać, dla tej prawdy, o którą się toczy spór, jestem w stanie oddać życie. Być może, że właśnie chodziło o Matkę Bożą, o niepokalane poczęcie. Wiemy, że protestanci mieli ogromny problem z czcią dla Matki Bożej, sądząc, że cześć dla Matki Bożej jakby odbiera chwałę Chrystusowi, jedynemu Zbawicielowi, jedynemu pośrednikowi zbawienia. To już cały wątek teologiczny, który się otwiera, jakby nieistotny dla tej sprawy. Natomiast niewątpliwie spotkały się też dwa spojrzenia na prawdy wiary i być może właśnie te prawdy wiary, a nie jakaś niechęć międzyludzka, spowodowały, że on trzykrotnie był uderzony, rozumiem, w szyję, czyli z tyłu, i odczuwał tam ból przez 1,5 godziny. I tylko tyle. A kiedy patrzymy na te miecze rapiery, którymi prawdopodobnie posługiwali się żołnierze szwedzcy, naprawdę można odciąć głowę. Także to też był jakiś taki moment, no, wielkiego doświadczenia Bożej opieki i troski. Ojciec Papczyński, jak powiedziałem już wcześniej, interpretował to tak. Pan Bóg nie chciał mojego męczeństwa w tym momencie. Chciał, żebym jakby przez to białe męczeństwo, czyli przez takie poświęcenie się codzienne, dał świadectwo o miłości do Boga.
Moim gościem jest ksiądz Wojciech Skóra, marianin, kustosz relikwii ojca Stanisława Papczyńskiego i cały czas właśnie o ojcu Stanisławie Papczyńskim rozmawiamy. Beatyfikacja księdza Stanisława Papczyńskiego odbyła się we wrześniu w 2007 roku w Licheniu. Jaki cud wtedy został wybrany do tej beatyfikacji? Przypomnijmy.
Dotyczyło to młodej kobiety, która straciła jedno dziecko, nastąpiło samoistne poronienie i znalazła się drugi raz w stanie błogosławionym i od początku ta ciąża była zagrożona. Znajdowała się pod opieką lekarza, w pewnym momencie doszło do krwawień i zagrożenie utraty tego kolejnego dziecka, więc ona zjawiła się w szpitalu. Tam otrzymała stosowną terapię możliwą na tym etapie i w ostatnim dniu jej pobytu w szpitalu badanie USG wykazało akcję serca tego dziecka, no i określona została wielkość tego maleńkiego życia. Ta kobieta wróciła do domu, ale niestety albo nazajutrz, albo dzień później okazało się, że te krwawienia wracają. No więc udała się do lekarza prowadzącego, który się nią opiekował. No i ten przeprowadził dwa badania USG, na podstawie których stwierdził, że nie ma akcji serca i że ten pęcherzyk płodowy się zmniejszył aż o 4 mm. To dla niego było to ewidentnym dowodem na to, że niestety to dziecko w niej umarło. Więc polecił jej, żeby wracała do domu, odstawiła leki na podtrzymanie ciąży i czekała, prawda, na samoistne poronienie. Ktoś jej poradził nawet, żeby chodziła po schodach, żeby stracić to martwe dziecko. No ale ona nic nie zaobserwowała, niczego takiego. No więc wróciła do niego, żeby on dokonał zabiegu. I wtedy on wykonał badanie. Badanie, które pokazało, że dziecko jednak żyje. Ponieważ nie był do końca pewien tego, co widzi, więc poprosił ją jeszcze o przyjście do innego gabinetu i tam wykonał na innym urządzeniu właśnie te badania, no, które ponad wszelką wątpliwość wykazały, że dziecko żyje. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę, co przeżywała ta rodzina. Co więcej, jeszcze poinformowali oni znajomych, przyjaciół, także jej ojca chrzestnego o tym, że ona znalazła się w szpitalu. I ten zaczął nowenę za przyczyną ojca Papczyńskiego. Kiedy zadzwonili do niego i powiedzieli, no ale już lekarz powiedział, że to dziecko nie żyje, już się nie módl, on mówi, Pan Bóg jest większy od lekarzy i dalej się modlił. I właśnie te wszystkie zdarzenia, o których opowiadam, miały miejsce w ramach tych 9 dni nowenny. My dowiedzieliśmy się o tej sytuacji od tegoż człowieka, który tę łaskę wybłagał, po prostu przyjechał do Wieczernika, czyli do Góry Kalwarii i o tym poinformował. duszpasterzy.
To jest bardzo dobrze udokumentowane. Musiało być, skoro
tak,
zostało uznane.
Ja bym powiedział, że dobrze udokumentowane, ale też cudownie udokumentowane, ponieważ są zdjęcia z tych wszystkich faz, że tak powiem, badań. No bo gdybyśmy nie mieli dowodu na to, że to dziecko, to serce tego dziecka biło, potem, że nie biło i potem, że znowu biło, że ten pęcherzyk płodowy pulsował, a nie mógł pulsować, bo czegoś takiego być nie może, no to byśmy nie mieli podstaw do stwierdzenia cudu. Natomiast no, ten cud został stwierdzony. Oczywiście, ponieważ nie ma definicji śmierci płodu, czy dziecka nienarodzonego, więc orzeczenie oficjalne było takie, że ta kobieta na nowo ciążę podjęła. No ale my rozumiemy, że chodzi o wskrzeszenie nienarodzonego dziecka. Ten cud został uznany przez Benedykta XVI, przez Kongregację Spraw Świętych Benedykta XVI i to otworzyło drogę do beatyfikacji.
Jaki cud z kolei wybrano do kanonizacji?
Mniej więcej rok po beatyfikacji ojca Papczyńskiego, również w Ełku miało miejsce następujące zdarzenie. Kobieta, która była zaręczona i już zaplanowana była data ślubu, w stanie właściwie no, jako nieprzytomna została przeniesiona do szpitala przez swego narzeczonego. Okazało się, że oprócz zapalenia płuc zapadła na sepsę. Czyli właściwie, można powiedzieć, znalazła się w sytuacji agonii, była intubowana, bo już nie była nieprzytomna i tam przez długi czas przeprowadzano rzetelną, konsultowaną także z innymi ośrodkami terapię, żeby próbować tę kobietę uratować. Po mniej więcej miesiącu bezskutecznych działań lekarz wskazał na to, powiedział tym rodzinie, że właściwie ich rola się skończyła, że jeśli wierzycie w Boga, to módlcie się o cud, bo tu już nic nie pomoże. I oni rozpoczęli nowennę zaprzeczoną ojca Stanisława Papczyńskiego. Tekst nowenny został wręczony chyba mamie tej młodej kobiety przez organistkę z parafii. Po 9 dniach modlitwy ta dziewczyna sama się wybudziła. No i lekarze patrząc, znaczy może inaczej, specjaliści badając jej stan zniszczenia jej płuc, bo też pani radiolog, która przyglądała się temu zdarzeniu, powiedziała, że płuca intubowane, dostarczanie tlenu powoduje zwłóknienia, po których przynajmniej powinny zostać blizny, jeśli nawet dochodzi do jakiegoś niezrozumiałego uzdrowienia. Płuca tej kobiety są podobne jak u niemowlaka, czyli właściwie nie ma śladu po tej całej ingerencji medycznej, która została zastosowana, żeby w ogóle ją uratować. Oczywiście to, że tak powiem, przeniosło się na cały organizm, bo wiadomo, że w tym momencie następuje całkowite osłabienie organizmu. No właśnie, ona się sama wybudziła 9 dnia tej nowenny. No i w miarę szybko wróciła do pełni sił. Dzisiaj jest szczęśliwą żoną, mamą dwójki dzieci. I też miała odwagę dać świadectwo o tym, co się z nią stało, chociaż ona sama mówi, że oczywiście niczego nie pamięta, no bo była przez bodaj 34 dni nieprzytomna. Ciekawa rzecz, że w tych obu przypadkach widzimy, że ojciec Stanisław rzeczywiście interweniuje nie w sytuacji jakiejś, nie wiem, złamanej ręki, która nagle się zrasta, ale właściwie w momencie granicznym, życia śmierci. Jest to zaskakujące, że właśnie, że w takim momencie okazuje się jego wstawiennictwo skutecznym. No bo w jednym przypadku mówimy o śmierci, a w drugim mówimy właściwie o ekstremalnej agonii. Więc, że też jakby tutaj ta prawda, że Bóg, który jest Panem życia, wyprowadza nawet ze śmierci, czy właściwie z otchłani śmierci wyprowadza swoje dzieci, że to jest możliwe.
Cuda za wstawiennictwem błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego, które ksiądz opisał przed chwilą, które wybrano do beatyfikacji i do kanonizacji, wydarzyły się, tak jak ksiądz powiedział, w parafii w Ełku. To, co jest ciekawe, tam proboszczem jest ksiądz, który pochodzi z tej samej miejscowości, z której pochodził ojciec Papczyński, czyli z Podegrodzia, niedaleko Starego Sącza.
No niewątpliwie jego osoba jest tutaj istotna. Człowieka, który zresztą jak wszyscy podegrodzianie jest przekonany o świętości ojca Stanisława Papczyńskiego, tam kult ojca Stanisława trwał przez całe wieki, przekonanie o jego świętości. Jest kapliczka, która jest postawiona w miejscu, gdzie był jego dom, przynajmniej w ten sposób opamiętniono to miejsce, gdzie on przyszedł na świat. I ksiądz Jerzy Owsianka, który jest proboszczem w Ełku, tak, także tak powiem, się koleje jego życia potoczyły, że urodzony na południu jest duszpasterzem na północy Polski. On po prostu opowiadał ojcu Stanisławie. To nie działo się też tak, że on bardzo jakoś tam oddziaływał. No, człowiek, który modlił się w pierwszym przypadku, mieszka w Białymstoku. A ksiądz Jerzy dowiedział się jakby po fakcie. Czyli to nie jest też tak, że on kogoś tam namawiał. W drugim przypadku znowu pani organistka wręczyła nowennę. Natomiast wydaje się, że co jest istotne i chciałbym to podkreślić, bo tam jest wieczysta adoracja w tym kościele. I myślę, że to też ma jakiś taki głęboki związek z tym, że na terenie tej parafii dzieje się ludzie otrzymują tak wiele łask. Właśnie ta adoracja Jezusa, bo święty to jest ten, który adoruje Boga. To jest jakby pierwsze, co święty czyni. Jakby jego wstawiennictwo jest tą drugą rzeczą, którą robi, tak? Święty po prostu, który dojrzewa w miłości, w pewnym momencie dojrzewa do tej miłości oglądania Boga, czyli nie ma już w nim żadnej skazy. On zarazem sam staje się miłością i stąd to jego wstawiennictwo, ale wydaje mi się, że ten wątek też trzeba podkreślić, czyli i pochodzenie księdza proboszcza, ale też ta adoracja Najświętszego Sakramentu.
Tych świadectw wsparcia ojca Papczyńskiego jest na pewno dużo, dużo więcej. Komu szczególnie lubi, jeżeli możemy tak w cudzysłowie powiedzieć, pomagać ojciec Stanisław? Możemy tak to jakoś podsumować?
Znaczy tak, niewątpliwie pomaga wielu małżeństwom, żeby tam się poczęło dzieciątko, gdzie czasem latami albo kilkanaście lat czekają na taki moment. Takim znakiem szczególnym, bardzo szczególnym znakiem wymownym jego wstawiennictwa była obecność małej dziewczynki, która urodziła się w roku jego beatyfikacji, ale przed beatyfikacją, która jest dzieckiem oczekiwanym przez 16 lat. Została wymodlona przy jego relikwiach, wtedy jeszcze sługi Bożego. To jakby jeden obszar, tak? Drugi obszar to jest w ogóle, też o to się modlimy w każdej mszy świętej wotywnej za przyczyną ojca Stanisława, o uratowanie życia poczętego. Czasem uratowanie tego życia, które jest zagrożone, bo rodzice nie akceptują go, a czasem zagrożone inaczej. I rzeczywiście jest wiele takich dzieci, gdzie były diagnozy o chorobie Downa, o nawet jakichś poważniejszych genetycznych chorobach, które potem się gdzieś ustępują. Z Brazylii mamy dobrze udokumentowaną historię kobiety i jej dziecka. W sercu tego dzieciątka były 3 dziury. Lekarze nie dawali żadnych szans na przeżycie. Ta kobieta dostała nowennę za przyczyną ojca Stanisława i zaczęła się modlić. No i okazało się, że po prostu, że nie ma śladu, nie było śladu po tych dziurach w sercu, gdzie lekarze właściwie no, nakłaniali ją do aborcji, czyli ocalenie życia już poczętego, tak? Dalej, ojciec Stanisław miał problemy z nauką i wiele dzieciaków, młodzieży się modli, ale też na przykład babcia się modli, bo widzi, że są problemy z nauką i często tam też jest takich dużo takich dobrych poruszeń, dobrych owoców, no ale też dostałem taki list od pani, która potwornie się denerwowała przed obroną pracy doktorskiej i mówiła, że po prostu no nagle zapominała wszystko i ta modlitwa do ojca Stanisława tak ją wyciszyła, tak uspokoiła, że obrona przebiegła fantastycznie, czyli to jakby kolejne miejsce, widać, że wszystko to jakby ma związek z jego życiem, tak? Kolejna dziedzina jego wstawiennictwa to jest pojednanie w rodzinach. Pamiętam taki bardzo wzruszający telefon od starszej pani, która zadzwoniła mniej więcej na początku Adwentu, prosząc o pojednanie jej synów. Potem telefon tej samej pani po Bożym Narodzeniu, właściwie to był płacz, bo przerywany słowami, co się okazało, że ona zaczęła się... Konflikt był taki, że właściwie podział między nimi, zakaz kontaktu rodzin, dzieci. Kiedy odwiedzali mamę, to sprawdzali, czy przypadkiem tego drugiego nie ma. I w pewnym momencie obaj nagle po prostu coś w ich sercach się stało, tak, że spotkali się ze sobą i to obaj chcieli tego i zrobili niespodziankę, na Wigilię przyjechali razem. Tak, i ona dla niej to było takie ogromne świadectwo właśnie tego wstawiennictwa ojca Stanisława. Ale też mam takie zupełnie świeże świadectwo o wyjściu ze śmierci duchowej. Kobieta modliła się 15 lat o nawrócenie swojego znajomego. Człowieka jedynie ochrzczonego, który uważał się za ateistę, za agnostyka i także antyklerykała. Czyli wszystko, co związane z Kościołem, obrzucał błotem, był agresywny. 23 marca, czyli Wielką Środę, dostała nowennę za przyczyną ojca Papczyńskiego i zaczęła ją odmawiać. Trzeciego dnia tej nowenny ten znajomy przyszedł do niej i mówi: chciałbym poznać Boga. Następnego dnia pierwszy raz w ogóle się zjawił w przestrzeni kościelnej, bo poszli razem ze święconką. W niedzielę Zmartwychwstania pierwszy raz był w kościele po wielu, wielu latach. No i zapragnął przygotować się do pierwszej komunii świętej. Ona napisała to świadectwo w dzień Zmartwychwstania, dostałem je w poniedziałek wielkanocny nad ranem. I co jeszcze tam napisała takiego ważnego ta kobieta? Po pierwsze, że to jest inny człowiek. On jest łagodny, on inaczej mówi. Co więcej jeszcze, ma jakąś intuicję wiary, że w pewnych kwestiach jakby sam się wycofał z opinii, które głosił w sposób taki bardzo agresywny, dotyczącą na przykład kwestii aborcji. Kiedy go zapytała, wysłuchałaś jakiejś konferencji, jakiegoś kazania, byłeś na rekolekcjach? Mówi: nie. Nagle się pojawiło w nim pragnienie. No i taki już smaczek. Odprawiła kilkadziesiąt nowen za przyczyną Jana Pawła II, Judy Tadeusza, świętego Józefa, nie mówiąc o Matce Bożej Nieustającej Pomocy. My oczywiście w kręgu Marianu zażartowaliśmy, że tamci już swoje zrobili i mówią: Stasiu, teraz twój czas. Ktoś dostaje nowennę, ktoś coś usłyszał, ktoś obejrzał jakiś krótki program w telewizji i nagle coś się w nim budzi, żeby się modlić za przyczyną tego, i ta łaska przychodzi. Pamiętam takie też wzruszające świadectwo, kiedy przyjechały dwa małżeństwa z małymi dziećmi do wieczernika, spotykam ich, oni mówią: to są dzieci wyproszone po beatyfikacji. Nasze mamy były na beatyfikacji w Licheniu i się zaczęły modlić o potomstwo dla nas. Jedno małżeństwo 7 lat czekało, drugie 9. I teraz tak, czy my to wszystko badamy? Nie, nie będziemy tego badać, bo też nie chodzi o to, żeby w danym momencie mieć jakieś stuprocentowe dowody na rzecz tego, że tutaj był cud. Natomiast ważne jest to przekonanie tych, którzy otrzymują tę łaskę, że dla nich osobiście jest taki szczególny znak, po pierwsze miłości Pana Boga, a po drugie przyjaźni ojca Stanisława. I ja też jako kustosz jego relikwii lubię go nazywać naszym przyjacielem, bo to jest ktoś, kto jest przy mnie, przy moim ja, przy tych moich doświadczeniach i jest tym moim towarzyszem też jakby właśnie w drodze krzyża, bo często to jest bardzo bolesny, trudny krzyż, ale też z drugiej strony przy tej okazji no, nie sposób nie powiedzieć jednak o tych ludziach wezwanych do innego doświadczenia, którzy się latami modlą i nie otrzymują i którzy sami mówią, że ta modlitwa wydaje się niewysłuchana, że ona też jest im potrzebna, że ona bardzo często staje się drogą wzrostu wewnętrznego, że nie dostają dokładnie tego, o co proszą, tak? Ale dostają jakby inną łaskę, inny rodzaj łaski. I co więcej jeszcze, to są ludzie, którzy bardzo często są raz w tygodniu w wieczerniku, gdzieś przyjeżdżają i chcą być w tym miejscu.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu Radia Niepokalanów. Długo jeszcze moglibyśmy rozmawiać o ojcu Stanisławie Papczyńskim. Ta rozmowa pokazała, że jest o kim rozmawiać. Ta rozmowa też pokazała, że jest do kogo się modlić. I trzeba się radować z tego, że mamy takiego orędownika w niebie, takiego wielkiego czciciela Maryi. Zachęcamy do tego, by modlić się za wstawiennictwem ojca Stanisława Papczyńskiego, wypraszać łaski. Tego życzę wszystkim naszym słuchaczom, żeby ci, którzy będą modlić się za jego wstawiennictwem, by, jeżeli jest taka wola Boża, oczywiście te łaski otrzymali.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj do studia, do Radia Niepokalanów. Rzeczywiście ojciec Stanisław, święty Maksymilian, to tacy szaleńcy niepokalanej i myślę, że ten głos z tego miejsca jest też szczególnie ważny właśnie i zaproszenia też właśnie do tej maryjnej drogi życia, bo nam czasem łatwiej kapliczki Matce Bożej stawiać, niż próbować żyć podobnie jak ona, więc ja ze swej strony, myślę, że wyrażam też pragnienie świętego Stanisława, tego życzę Państwu, żebyśmy maryjną drogą szli do Chrystusa i do nieba.
Ksiądz Wojciech Skóra, Marianin, kustosz relikwii ojca Stanisława Papczyńskiego. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.